Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, jej partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach, bohaterach zbiorowej wyobraźni i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw cyfrowych i politycznych w Polityce Insight i zapraszam na kolejny odcinek. Jest środa, 29 marca. Szereg ostatnich sondaży pokazuje wzrost poparcia dla Konfederacji, która, zgodnie z własnymi oczekiwaniami, ma szansę stać się języczkiem uwagi przyszłej większości rządzącej. Sytuacja wzbudziła spekulacje na temat możliwości tworzenia koalicji z sojuszem skrajnej prawicy przez PiS, ale nawet i przez liberalną opozycję. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat przyczyn wzrostu notowań Konfederacji oraz jej dalszych losów. Ze mną jest Wojtek Szacki, szef działu politycznego w Polityce Insight oraz Kastor Kurzelewski, który w tym dziale zajmuje się m.in. właśnie Konfederacją. Zapraszam na nasłuch. Panowie, dlaczego w ostatnich dniach w ogóle tak wiele mówimy o Konfederacji? Kiedy zaczęły się w sondażach te jej wyraźne wzrosty? Jak duże są i co wiemy o tym, kto do Konfederacji przypływa i kto już tam jest?
Wzrosty zaczęły się mniej więcej na początku tego roku chyba. Można było wtedy zauważyć takie pierwsze symptomy tego, że Konfederacja będzie rosnąć. Natomiast największe wzrosty to są rzeczywiście ostatnie tygodnie. I według naszej średniej sondażowej od końca lutego Konfederacja urosła o 2 punkty procentowe, dobiła do 9% w sondażach. Tym samym praktycznie zrównała się z Lewicą, wyprzedziła Polskę 2050, no i wydaje się, że dumnie zmierza ku byciu trzecią siłą na polskiej scenie politycznej.
Co wiemy o tym, jacy to są wyborcy? Czy coś się zmieniło w tych tradycyjnych już nieco przekonaniach, że to są raczej młodzi mężczyźni, raczej dobrze zarabiający, raczej z dużych miast, raczej nieźle wykształceni?
To dalej są młodzi mężczyźni, tylko powiedzmy, że to, co się zmieniło, to to, że teraz są to młodzi mężczyźni plus. To znaczy, o ile kiedyś Konfederację popierali głównie 20-parolatkowie, dzisiaj Konfederacja rośnie głównie w grupach od 30 do 49 roku życia, oczywiście wśród mężczyzn przede wszystkim. Według badania Ipsos, zrobionego przez OKO.press, nie możemy za bardzo ufać takim badaniom, które mówią coś o relatywnie niewielkiej grupie pod zbiorze badanych osób, no bo wiadomo, że ta grupa liczy tam często kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt osób. Natomiast to, co widać, to widać, że w grupie 18-39 Konfederacja cieszy się poparciem 37% wśród mężczyzn i jest zdecydowanie najpopularniejszą partią pod tym względem. Druga sprawa jest taka, że Konfederacja przyciąga coraz więcej wyborców centrowych, natomiast jest jeszcze jedna grupa, której tradycyjnie Konfederacja zupełnie nie przyciągała, a teraz to robi. To są wyborcy wiejscy, konkretnie wyborcy związani z rolnictwem i rolnicy. To jest o tyle ciekawe, że to jest chyba jedyny obecnie widoczny na scenie politycznej przepływ z Prawa i Sprawiedliwości do jakiejś partii opozycyjnej. Związane jest to oczywiście z kryzysem cen zboża związanym z importem tego zboża zza wschodniej granicy. Konfederacja zyskuje tutaj oczywiście przede wszystkim w Polsce Wschodniej, gdzie to zboże w skupach jest najtańsze i gdzie rolnicy najwięcej tracą.
I jeszcze jedna rzecz, która jest ważna, która wychodzi z tego sondażu Ipsos, o którym wspomniałeś, a o której ja trochę później będę mówił, to jest to, że wyborcy Konfederacji nie wydają się szczególnie religijni. To też nie jest pierwsze badanie, z którego to wychodzi, a to może być trochę kontrintuicyjne, więc warto o tym wspomnieć.
Bazowa wartość religijności Polaków znacząco spada w młodym pokoleniu. I z tego powodu, mimo że Konfederacja jest raczej na prawo od PiSu i często kieruje się naukami Kościoła katolickiego w programie przynajmniej mocniej niż Prawo i Sprawiedliwość i mocniej je akcentuje, to i wyborcy są trochę liberalniejsi, no i to jest kwestia pokoleniowa.
Tak, był kiedyś taki sondaż Pew Research Center porównujący wiele krajów i Polska była liderem, jeśli chodzi o różnice religijności między starszym a młodszym pokoleniem. Przejdźmy teraz do rozmowy o przyczynach. Hipotez na temat tego, jakie one są, jest kilka i pewnie tak naprawdę odpowiedzią jest suma tych kilku przyczyn. Pierwszą z nich jest osłabienie Polski 2050 i zbliżenie tej partii z PSL-em. Spadki Polski 2050, te ostatnie, zaczęły się już kilka miesięcy temu, jesienią. Ta partia spadła mniej więcej z 12 do 8% w tym momencie. No i wydaje się, że odeszli od niej do Konfederacji przede wszystkim wyborcy antysystemowi, prawda?
Masz rację. To, co mogę dodać, to trochę to uszczegółowić. Mianowicie jest tak, że partia, która była nowością na scenie politycznej, połączyła się z najstarszą partią w Polsce. Partią, która jest wręcz wcieleniem polskiego establishmentu politycznego. Partią niezwykle obrotową, która potrafi wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością tam na niższym szczeblu lokalnym. Partią, która już rządziła z liberałami, z lewicą, więc PSL pod tym względem na pewno nie jest nowością na scenie politycznej. I są wyborcy, którzy po prostu w polityce szukają nowości, głosowali na Kukiza, głosowali na Palikota w swoim czasie. No i wydaje się, że ta grupa jest różnej wielkości w zależności od wyborów. Ci wyborcy teraz idą do Konfederacji, mimo że Konfederacja nowością oczywiście nie jest.
Druga przyczyna to jest właściwie taki pakiet przyczyn. Konfederacja w ostatnich miesiącach, zwłaszcza odkąd Mentzen został szefem, trochę zmieniła przekaz. Na pewno go uspokoiła. Schowała Grzegorza Brauna, schowała trochę Janusza Korwin-Mikkego. Mniej jest mówienia o ukropolinie tego typu radykalnego przekazu. Co jakiś czas oczywiście Grzegorz Braun wyniesie jakąś hońkę z sądu, czasem argumentując przeciw tworzeniu zrównoważonych urbanistycznie miast, stwierdzi, że
to jest droga do zniewolenia, droga do miasta 15-minutowego. Przypomnę, że już w Polsce mieliśmy taki eksperyment, miasto 15-minutowe, panie ministrze, pierwsze Oświęcim się nazywało i tam w 15 minut rzeczywiście od wejścia do wyjścia różne rzeczy można było załatwić.
Konfederacja pozycjonuje się jako taka broniąca normalności, mówiąca o gospodarce, niby racjonalna i też trochę nie ma w tym momencie konkurencji, bo no, ja jestem zwolennikiem tej tezy, że brakuje liberalnej alternatywy, mniej radykalnej.
Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, mianowicie Konfederacja do przejęcia władzy przez Mentzena była partią niesterowalną. To znaczy, to nie tak, że mogła sobie ustalić, że przekaz idzie w tę czy w drugą stronę. Korwin zmieniał co chwilę zdanie, nie panował nad własną partią. Braun był totalnie rozhulany. Narodowcy robili swoje. Gdy Mentzen przejął władzę, gdy Mentzen dogadał się z Wiplerem, Konfederacja po raz pierwszy mogła w ogóle postawić na jakiś przekaz i w jakiś sposób go egzekwować. I rzeczywiście ten przekaz, na który Konfederacja postawiła, to jest skręt ku centrum i próba stania się partią, która jest wybieralna dla wyborcy, który nie identyfikuje się jako skrajna prawica. No i wydaje się, że ta próba na razie osiąga swoje sukcesy.
Czyli krótko mówiąc, ten wzrost Konfederacji wynikałby zarówno z uporządkowania szyków, zdyscyplinowania tej partii, jakiegoś opanowania przekazu, czyli z czysto takich wewnętrznych powodów. Po drugie, z osłabienia jakiegoś konkurenta po stronie tak zwanej antyestablishmentowej, czyli partii Hołowni. Oraz, jak sądzę, również z tego, co bywa nazywane skrętem Platformy w lewo, chociaż ja nie jestem specjalnie wielkim fanem tego stwierdzenia, ale rzeczywiście niektóre hasła, przynajmniej które Donald Tusk ogłasza, pobrzmiewają, jakby były wyjęte z katalogu lewicowego i to być może zniechęca jakichś wyborców Platformy. No, chyba nie jest czystym przypadkiem, że ten zjazd Platformy w sondażach jest równoległy ze wzrostami Konfederacji. Jak tam dokładnie te przepływy wyglądają, to my oczywiście nie wiemy, ponieważ nie mamy dostępu do tego typu badań. Nie wiem zresztą, czy jakakolwiek partia robi tak szczegółowe badania, bo tutaj te przepływy są pewnie rzędu kilkudziesięciu, może kilkuset tysięcy wyborców, więc są trudne do wyłapania w takich dużych, normalnych sondażach. Więc to jest raz. Dwa, no my się spodziewaliśmy tych wzrostów Konfederacji, prawdę mówiąc, i one wynikały nie tylko z tego, o czym teraz rozmawiamy. Mam wrażenie, że to jest również kwestia nastrojów społecznych. Tutaj nie tylko chodzi o rolników, ale sądzę, że w Polsce narasta jakieś zmęczenie wojną. Sądzę, że ten sentyment w sprawie Ukrainy nie jest taki, jaki wynika z badań do końca, bo jak sądzę, wielu ankietowanych kieruje się swoistą poprawnością polityczną i odpowiada w badaniach tak, jak sądzą, że powinni odpowiadać, skoro wszystkie media i skoro wszystkie główne partie polityczne mówią jednym głosem w sprawie Ukrainy, to trochę niektórym ludziom pewnie nie chce się odpowiadać tak, jak naprawdę myślą. Trochę się może obawiają odpowiedzieć na to pytanie tak, jak naprawdę myślą. I ten przekaz Konfederacji, który jest trochę podskórny, a trochę explicite, że to nie jest nasza wojna, że ci Ukraińcy to mają trochę za dużo przywilejów na tle Polaków, że polscy przedsiębiorcy tracą, że polscy kierowcy ciężarówek tracą, że polscy rolnicy tracą, że to jest ten moment, w którym nastroje społeczne w jakiejś mierze zaczynają sprzyjać Konfederacji, a ona, biorąc pod uwagę jej teraz spryt i sprawność umie z tego korzystać.
Ty przeszedłeś w tym momencie do trzeciego punktu, który sobie zapisałem na temat przyczyn, który sobie nazwałem roboczo onucowością zapomnianą. Pamiętamy, że jak zaczęła się wojna w Ukrainie, ta pełnoskalowa, to sondaże Konfederacji pikowały. Prorosyjskie wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna sprawiły, że ta partia zaczęła być kojarzona z kremlowskim przekazem. Zaczęło się pisać gdzieniegdzie jej nazwę cyrylicą. Zupełnie stała się też po prostu niemodna w tym sensie, że nie można było absolutnie być w ten sposób kojarzonym, bo to była polityczna śmierć. A tymczasem to nie jest tak, że oni jakoś radykalnie zmienili przekaz poza tym, że schowali Brauna i Korwina, tylko no, on jest trochę spokojniejszy. Właśnie mniej jest tego ukropolinu, o którym mówił Braun i jego środowisko Korony. Więc ja się zgadzam, że pewnie jest tak, że są w społeczeństwie takie lęki, o których oni jako jedyni mówią i mówią to takim językiem, żeby nie straszyć tych potencjalnych wyborców.
Tak, wydaje mi się, że Konfederacja troszkę zniuansowała po prostu swój przekaz z początku wojny i robi to umiejętnie. Jeszcze przed wyborem Mentzena na przewodniczącego partii Korwin wtedy, mnie z Ryszardem, jeden z bardzo ważnych polityków zaplecza Konfederacji, bardzo narzekał na to, że Braun i Korwin i oni wszyscy tak bardzo atakują tych Ukraińców, że po co im to, po co im ten cały ukropolin, skoro wiadomo, że i tak ludzie, którzy są wobec Ukraińców sceptyczni, na nich zagłosują. Ten przekaz może być dużo łagodniejszy, a w tamtej formie, którą Konfederaci prezentowali jeszcze przez wakacje, po prostu odstraszał wyborców centrowych. No i rzeczywiście, wydaje się, że Konfederacja bardzo zniuansowała swój przekaz. Jest takie angielskie pojęcie dog whistle, psi gwizdek, to znaczy używa pewnych sformułowań, które są zrozumiałe albo mogą być interpretowane zgodnie z oczekiwaniami Konfederatów przez pewne grupy społeczne. Na przykład grupy bardzo sceptyczne wobec Ukraińców, a jednocześnie te same sformułowania brzmią neutralnie dla wyborców centrowych. I wydaje się, że coś takiego faktycznie ma miejsce. To są jakieś niedomówienia, jakieś półsłówka, jakieś zdania, które niosą ze sobą inne pragmatycznie znaczenie niż literalnie wypowiedziana ich treść.
Jest jeszcze jeden wątek wokół tej normalności i racjonalności, o którym sobie do końca nie powiedzieliśmy, a który wydaje mi się ważny, o czym zresztą pisał Jakub Majmurek w bardzo fajnym tekście w Krytyce Politycznej. Podczepianie się pod nową wojnę klimatyczną. Sprzeciw wobec zrzucania na obywateli kosztu walki o to, żeby klimat nie zmienił się zanadto. I tutaj mamy z jednej strony mówienie o tych nieszczęsnych robakach, o których wspominaliśmy sobie nawet w tym podcaście kilka tygodni temu, no ale sprzeciw wobec całej unijnej polityki klimatycznej, stawianie na węgiel, sprzeciw wobec zakazywania samochodów spalinowych, przedstawianie tego jako nieracjonalne ograniczenia wolności, takie trochę krótkoterminowe myślenie, które no, wydaje się racjonalne, jeśli głębiej się nie zastanowimy.
Ja mam 25 lat i jestem w tej grupie, w której najpopularniejszą partią jest Konfederacja. I to, co ja odczuwam w kontekście myśli mojego pokolenia, to jest wielki lęk przed tym, że poziom życia nas, gdy będziemy mieli lat 40, będzie niższy niż poziom życia naszych rodziców. I to jest pewien jakiś szok historyczny, ponieważ to się zdarza generalnie bez żadnej wojny, rzadko, przynajmniej w ostatniej setce lat to się raczej nie zdarzało. I wydaje mi się, że to, o czym mówisz, ta wojna z wyrzeczeniami jest czymś, co może w jakiś sposób ściągać wyborców do Konfederacji właśnie, młodych wyborców, aspirujących, którzy chcą gonić poziom życia nie tylko Zachodu, ale też poziom życia naszych rodziców.
Dochodzimy w ten sposób do czwartego wątku, który sobie wypisałem, czyli kwestia takiej wojny kulturowej obrony męskości, że Konfederacja jest partią, która stara się pozycjonować jako partia prawdziwych mężczyzn. Nie ma tam ani jednej posłanki, są sami posłowie i ten przekaz jest adresowany do młodych mężczyzn, którzy być może są trochę zagubieni w świecie, w którym kobiety się emancypują. Jest jakaś obietnica przywrócenia tego rzekomo naturalnego porządku. Co wy sądzicie na temat znaczenia tej przyczyny?
Na pewno nie jest to przyczyna, która wyjaśnia ostatnie wzrosty Konfederacji. Natomiast może stanowić pewne podglebie w ogóle istnienia tej partii. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że w społeczeństwie następuje jakaś duża zmiana, która wiąże się z utratą przywilejów przez mężczyzn. I to nieważne, czy nazwiemy to przywilejami, czy statusem, czy czymkolwiek innym. No, emancypacja kobiet w jakiś sposób pozbawia albo sprawia, że mężczyźni są dużo bardziej niepewni w świecie i świata, w którym żyją. Na pewno Konfederacja jako partia wydaje się dobrze to czuć i wykorzystywać.
Ja mam tak, że uważam, że za sukcesem każdej partii, mniejszym, większym, musi stać jakiś mit, który ta partia opowiada. Mit to jest coś więcej niż tylko suma postulatów zgłaszanych przez polityków danej partii. Więcej nawet niż cały program wyborczy. To jest jakaś taka opowieść, która da się opowiedzieć gdzieś przy ognisku i porwie słuchaczy liczniejszych lub mniej licznych. Tę umiejętność tworzenia mitów w polityce, bo mit może być całkowicie sztuczny pod warunkiem, że odpowiada na rzeczywiste potrzeby wyborców. No tę sztukę chyba najdoskonalej opanował Jarosław Kaczyński, który tworzy sobie te mity od ponad 20 lat bardzo sprawnie. Donald Tusk odpowiadał na to przez pewien czas skutecznie mitem modernizacyjnym. A Konfederacja ma swój własny mit na taki właśnie mniej więcej 10% poparcia i to jest ten mit wolności, uproszczenia systemu podatkowego, mit, że Polska może być sobie jakimś takim trochę osobnym krajem. Nie pada wprost postulat wyjścia z Unii Europejskiej, ale widać, że Konfederaci za tym bardzo tęsknią. Tęsknią za możliwością zgłoszenia tego postulatu, tylko przyznają, że w tym momencie to jest politycznie bardzo niewygodne dla nich, ale puszczają oko do tego nielicznego elektoratu antyeuropejskiego. To jest również ten mit, że każdy powinien mieć wolność posiadania 20-letniego diesla i rozbijania się nim z dowolną prędkością, bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Konfederacja oferuje bardzo proste rozwiązania na bardzo skomplikowane problemy. Można to rozwijać bardzo długo, ja nie będę, ale dotyczy to zarówno wojny w Ukrainie, jak i samochodów spalinowych, robaków, chociaż robaki akurat były bardziej pisowskie niż konfederackie moim zdaniem, ale również właśnie polityki klimatycznej. Konfederacja oferuje taką opowieść o świecie, którego pewnie nie ma i być nie może, ale który jest dla młodych ludzi kuszący. No i to się zbiega również z tą bańkowością, w której żyjemy. To znaczy są młodzi ludzie, dla których tradycyjne media, które rozbierają to wszystko na czynniki pierwsze, nie istnieją. Oni są zdani na to, co zobaczą w internecie. A w internecie widzą Konfederację i uśmiechniętą twarz Sławomira Mentzena, który jest najzręczniejszym politykiem na przykład na TikToku.
Powiedziałeś o tym micie, który jest tworzony, bo to dobrze się wpisuje w hipotezę, którą chciałbym teraz przedstawić. Ta hipoteza sprowadza się do tego, że wzrosty Konfederacji byłyby niemożliwe, gdyby jej potencjalni wyborcy mieli rzeczywiście szeroką wiedzę na temat poglądów, postulatów proponowanych przez Konfederatów w przeszłości i ich realnych konsekwencjach. Tutaj będę posługiwał się przede wszystkim przykładem Sławomira Mentzena, jego stu ustaw i tak dalej. Mówi się ostatnio sporo o piątce Mentzena, która była przez niego zaprezentowana w 2019 roku i brzmiała: nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. To najlepiej trafia do naszych wyborców, dlatego nasi wyborcy chcą tego słuchać i z tego powodu wyborcy chcą na nas głosować. No to się przypomina, ale tutaj Mentzen i inni politycy Konfederacji rzeczywiście łatwo się bronią, że Mentzen tylko relacjonował to, co interesuje ludzi i dlatego o tym mówił. Ale jest szereg innych rzeczy, które można przypomnieć, które prawdopodobnie by zniechęciły wyborców do Konfederacji i były trudniejsze do zbicia. Nie jest w przekazie Konfederacji promowany radykalizm światopoglądowy w tym momencie, tak szczególnie, nie jest to kluczowy wątek. Za bardzo oni nie chcą mówić o tym, że na przykład zarówno Sławomir Mentzen, jak i Krzysztof Bosak i inni też działacze Konfederacji podpisali akt Konfederacji Giedrzwałckiej, deklarując, cytuję, szczerą wolę poddania swojego życia prywatnego i publicznego panowaniu Chrystusa Króla Polski oraz opiece Jego Najświętszej Matki, Królowej Korony Polskiej. Przy czym ich władzę nad sobą pojmujemy całkowicie realnie, bynajmniej nie tylko symbolicznie. Mówiliśmy na początku, że wyborcy Konfederacji nie są szczególnie religijni, tymczasem mieliśmy taką deklarację. Przed wyborami 19 roku Mentzen udostępnił w sieci 100 ustaw swoje, to się nazywało 100 ustaw Mentzena, z których on się teraz dość wykręca. Te ustawy znikły z sieci. Dziś rano w wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego w Radiu Z Mentzen mówił:
naprawdę chciałbym rozmawiać o faktach, a nie o czyichś wrażeniach czy też opiniach. To był projekt sprzed 4 lat. Nie byłem autorem większości tych ustaw i wmawianie mi tego, no jest po prostu, ma bardzo luźny związek z rzeczywistością.
skasował pan te ustawy? Tego, bo się
pamiętam,
pan ich wstydzi?
Tam hosting wygasł. Nie podjąłem żadnej decyzji w tej sprawie. No po prostu strona nam wygasła, już nie pamiętam. No to jest naprawdę prehistoria w tym momencie.
Hosting się nie skończył, dlatego że strona dalej stoi i jest tam obecna jedna ustawa, która akurat też dobrze ilustruje to, o czym mówię, że gdyby wyborcy wiedzieli, co Konfederacja myśli na tematy religijne, to pewnie byliby do niej mniej pozytywnie nastawieni. No bo to był projekt, w którym Mentzen proponował wprowadzenie możliwości zawarcia nierozerwalnego małżeństwa, na którego rozwód mógłby wydać zgodę tylko biskup. W sieci są też ślady innych ustaw, jak na przykład wprowadzenia 10-letniego więzienia za aborcję.
I tam kobiety nawet miały być karane, nie tak jak teraz jest, że lekarze.
Tak jest. Jak zniesienie zakazu propagowania faszystowskich i totalitarnych ustrojów, ale nie znoszenie zakazu obrażania uczuć religijnych. W ogóle to było zabawne, dlatego że Mentzen promował to jako swoje 100 ustaw, a mówił...
Sam nie pisałem tych wszystkich ustaw, jestem autorem, myślę, że niecałej połowy, reszta napisali współpracujący ze mną eksperci. Co ciekawe, nawet sam się nie zgadzam z wszystkimi tymi ustawami. Niektóre mi się nie podobają, niektórych bym raczej nie poparł, ale nie wszystkie ustawy muszą mi się podobać. To jest taki materiał wstępny do ewentualnej obróbki legislacyjnej. Od razu zastrzegam, że w tych ustawach na pewno są błędy. Nie da się napisać 100 projektów ustaw tak, żeby nie było w nich żadnych błędów. Do tego właśnie służy proces legislacyjny.
I to jest jeden wątek. Taki, że tam się czają rzeczy, na które wyborcy nie bardzo mogą zwrócić uwagę, czy też o których wyborcy nie wiedzą do końca. No i mówi się, okej, ale gospodarka. No bo Mentzen na początku tego roku pisał u siebie, czy to na Facebooku, czy na Twitterze, z okazji nowego roku życzę wszystkim likwidacji PIT, CIT, VAT, ZUS, PIS, PO i TVP. Już tam pomińmy 3 ostatnie. Ale myślę sobie, że właśnie wyborcy nie bardzo przechodzą za ten super prosty przekaz. No dobra, likwidacja CIT-u, to będę miał więcej pieniędzy w kieszeni. Ale sam Sławomir Mentzen w 2016 roku rozwinął, co oznaczałyby jego postulaty. Napisał taki post na Facebooku, w którym krótkie cytaty. Likwidacja PIT i CIT to tylko niezbędna kosmetyka. Prawdziwym wyzwaniem jest równoczesna likwidacja składki zdrowotnej, emerytalnej i pozostałych narzutów na wynagrodzenia. I wyliczał, że żeby do tego dojść, to trzeba oszczędzać tak jak poniżej. Cytuję teraz. Na pierwszy ogień leci 500+, pieniądze marnowane na walkę z bezrobociem, finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego, pomoc społeczna, wydatki na kulturę i sport, likwidacja zasiłków pogrzebowych oraz cięcia w skarbówce i tak dalej, i tak dalej. Mentzen napisał wtedy też, cytuję, wyjście z Unii Europejskiej dałoby kolejne dziesiątki miliardów oszczędności. A ostatnio w wywiadzie też postulował to, żeby skończyć z waloryzacją 500+, które w ogóle nie jest waloryzowane. Więc wydaje mi się, że jest w tym momencie taki bardzo powierzchowny mit Konfederacji jako partii racjonalnej i zajmującej się przede wszystkim gospodarką, ale jak się poskrobię, to wychodzą te wszystkie rzeczy, które przestraszyłyby wyborców, gdyby tylko do nich dotarły.
Poruszyłeś bardzo dużo wątków. Zacznę od 100 ustaw Mentzena. Faktycznie Mentzen dzisiaj rano u Rymanowskiego mówił coś innego, natomiast dzwoniłem dziś do swojego rozmówcy z Konfederacji, który powiedział mi, że oni generalnie zdecydowali się skasować te 100 ustaw zaraz po wyborach 2019 roku.
Miałem potwierdzenie z drugiego źródła, że tak właśnie było.
I on właściwie nie wie, jak to możliwe, że taka strona stoi i nie wie, czy to nie jest jakaś inna strona. To znaczy, czy to nie jest jakieś lustro, które po prostu ktoś postawił. Nie wiem, czy używam lustro poprawnie.
Mirror. Black mirror.
I nie wie, skąd to się wzięło, że tam jest jakaś strona, na której jest tylko jedna z tych ustaw Mentzena. Super ciekawe a propos tych 100 ustaw Mentzena jest też to, co on mówił je prezentując. To znaczy, te ustawy powstały z tego powodu, że Mentzen założył się, że zje własny łód, jeśli nie powstaną do wyborów w 2019 roku. I prezentując te ustawy, twierdził, że no w sumie nie wszystkich on jest sam autorem, nawet z nie wszystkimi, szczerze mówiąc, się zgadza, więc to jest dość trudne, żeby...
Tak ustawy Mentzena czy nie Mentzena? No.
Ustawy Mentzena, tylko że niekoniecznie by za nimi głosował w parlamencie, gdyby tam się rzeczywiście znalazły. To utrudnia troszkę atakowanie Mentzena ze względu na te ustawy. I w ogóle ja mam tak... To jest moje osobiste przemyślenie, że ataki na poglądy polityków sprzed lat są mało skuteczne. To znaczy, politykom dość łatwo mówić, że no to było dawno, to nie jest program partii, już się z tym nie zgadzam, albo trochę zmieniłem zdanie. 2016 rok, ten post z Facebooka,
no o którym mówiłeś. No tak, ale dlatego cytowałem też ten jego wpis z początku roku, że no przecież dalej mówi o likwidacji PIT, CIT, VAT, ZUS. To nie znikło wcale, więc konsekwencje też nie znikły.
Ale to jest trochę tak, że dla fanów idzie taki przekaz, jak cytowałeś, i to jest przekaz właśnie idealny dla młodych, dobrze zarabiających, bezdzietnych zwykle mężczyzn zdrowych. To dla nich takie hasła mogą być kuszące, no bo po co im opieka zdrowotna, po co im jakieś myśli o emeryturze i tak dalej.
Ale uniwersytety to im się przydają.
Albo już skończyli, albo chodzą na prywatne. Natomiast już dla całej reszty społeczeństwa, jak już ktoś o tych ustawach usłyszy, no to Mentzen może mrugnąć okiem i powiedzieć, no nie, no przecież to są takie rozważania intelektualne, albo to jest przecież już od wielu lat nieaktualne, przecież już tak nie myślę, a być może to jacyś eksperci napisali, a to nie ja, ja bym za tym nie głosował, przecież takie ustawy nie powstały i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że dla części takich hardkorowych wyznawców Konfederacji, których nie brakuje, taki obraz świata jest kuszący.
Wydaje mi się, że to dobry moment, żeby wspomnieć o moim zdaniem największym zagrożeniu dla Konfederacji, które nie jest tak łatwe do spełnienia. Natomiast wydaje mi się, że to, co mogłoby rzeczywiście odjąć Konfederacji głosów i doprowadzić do tego, że nie mogłaby w przyszłym parlamencie rządzić, hipotetycznie oczywiście, z Prawem i Sprawiedliwością, to jest pojawienie się partii liberalnej na scenie, o której Ryszard wspominał. Natomiast taką partią hipotetycznie mogliby być wolnościowcy. Ja na miejscu Donalda Tuska pomógłbym dzisiaj Arturowi Dziamborowi zarejestrować listy we wszystkich okręgach. Zrobił wszystko, żeby ta partia faktycznie wystawiła swoich kandydatów i 2%, które by zdobyła, to byłyby procenty właśnie zabrane Konfederacji. Druga sprawa jest taka, że partie opozycyjne, jeśli chcą powstrzymać przepływy do Konfederacji, powinny wzmacniać swoje liberalne skrzydła. Tutaj jest Nowoczesna w Koalicji Obywatelskiej. To już jest taka kwestia, powiedzmy, kanap politycznych. Natomiast ja w tym guście traktuję Jana Strzeszka i to, że na jego konwencji pojawił się Michał Kobosko i Urszula Pasławska, czyli przedstawiciele Polski 2050 i PSL-u. Gdyby rzeczywiście po tym, jak te dwie partie się dogadają i pójdą razem do wyborów, dołączono tam ten ruch Młoda Polska, który kiedyś był młodą prawicą, młodzieżówką bardzo samodzielną Porozumienia, gdyby rzeczywiście dołączono ich do tego sojuszu, to być może można by było właśnie traktować jako próbę odbicia młodych wyborców odpływających do Konfederacji. Więc partie niosące jakąś nowość, partie liberalne, partie trafiające do młodych, to są zagrożenia dla Konfederacji dzisiaj.
Ze strony opozycji, no bo PiS, który na razie traktuje Konfederację jako może lekki ból głowy, ale nieprzesadny i uważa, że to głównie opozycja na tym traci. Ale jeśli Konfederacja będzie jeszcze rosła, zwłaszcza jeśli będzie rosła kosztem PiS-u na wsi, no to PiS może uruchomić własne metody atakowania i osłabiania konkurencji politycznej. I tutaj wyobrażam sobie katalog możliwych działań PiS-u, które mogłyby zaszkodzić Konfederacji.
No tutaj oczywiste i takie wręcz symetryczne wobec tego, co mogłaby zrobić opozycja, to byłby Robert Bąkiewicz. Gdyby Robert Bąkiewicz ze wsparciem PiS-u stworzył swój ruch narodowy, oczywiście nie partię, ruch narodowy, tylko jakiś ruch odwołujący się do idei nacjonalistycznych, czy właśnie narodowych, to głosy, które by odebrał, odebrałby przede wszystkim właśnie Konfederatom.
Bardzo zgrabnie możemy sobie teraz przejść od analizy przyczyn wzrostu Konfederacji i zagrożeń dla niej do perspektyw w przyszłej kadencji. Konfederacja sama mówi, że absolutnie nie planuje z nikim wejść w koalicję, że nie ma takich rozmów i że PiS-PO jedno zło. Czy wy wierzycie w to? Dlaczego tak jest, że Konfederacja cały czas to podkreśla?
Ja wierzę w to, że ani PiS nie chce koalicji z Konfederacją, ani Konfederacja nie chce koalicji z PiS-em. I nie dlatego wierzę, że oni tak mówią, bo ja już się nasłuchałem w moim życiu dziennikarskim bardzo wielu takich deklaracji, które zwykle okazywały się później czczymi deklaracjami, gdy przychodziło do rozmów powyborczych, bo pamiętam rok 2005, gdy Jarosław Kaczyński mówił, że z Samoobroną to na pewno nie będzie rządził.
Za to z Platformą?
A za to z Platformą to oczywiście tak. Więc do tego, co mówią publicznie politycy tych partii, bym wagi nie przywiązywał. Natomiast akurat w tym przypadku mam wrażenie, że stoją za tym realne interesy i prawdziwa strategia. Zostawmy na chwilę PiS, bo PiS wiadomo, że będzie prawdopodobnie potrzebował jakichś posłów, jeśli zabraknie mu do większości i że w takiej sytuacji zrobi wszystko, żeby tę większość mieć. Czy to zawierając koalicję, jeśli to będzie konieczne, czy to podkupując pojedynczych posłów. To nie ulega dla mnie kwestii. Natomiast jeśli chodzi o Konfederację, no to ta sytuacja jest ciekawsza, bo liderzy nie chcą tej koalicji z PiS-em, ponieważ Oni zainwestowali już ładnych parę lat w to, żeby stworzyć coś obok PiS-u. Wejście w koalicję z PiS-em oznaczałoby utratę natychmiast prawie wszystkich wyborców. Ja rozmawiałem z kilkoma politykami Konfederacji. Oni przypominają między innymi wynik drugiej tury wyborów prezydenckich z 2020 roku, gdy połowa głosujących w drugiej turze wyborców Krzysztofa Bosaka poparła Rafała Trzaskowskiego. I argumentem tych moich rozmówców przeciwko jakiejkolwiek koalicji było to, że pójście w taki sojusz oznaczałoby utratę tej drugiej połowy. Po drugie, jeśli oni budują się na antyestablishmentowości, na właśnie podkreślaniu, że PiS, PO jedno zło, no to wejście w koalicję dla stołków zakończyłoby w zasadzie prawdopodobnie w ciągu kilku miesięcy byt tej partii. Też Sławomir Mentzen ostatnio mówił, jakie losy były polityków, którzy wchodzili w koalicję z PiS-em. Przypominał Jarosława Gowina, przypominał Andrzeja Lepera, Romana Giertycha. Więc liderzy Konfederacji mają świadomość, jak wyglądają relacje z PiS-em, jak wygląda układ sił w Sejmie, jak wygląda potencjał polityczny, finansowy i że z takiego braterskiego uścisku koalicyjnego wyszliby zdruzgotani. Mają też świadomość, że są sporo młodsi, że mogą czekać, że PiS prawdopodobnie czekają jakieś wstrząsy po odejściu na emeryturę Jarosława Kaczyńskiego, że oni wtedy wjadą na tych swoich białych koniach i będą największą prawicą w Polsce. Do tego dochodzą kwestie jednak programowe i nawet właśnie szerzej tych mitów. Mit pisowski jest inny niż mit konfederacki. Konfederaci z jednej strony w momencie, gdy PiS inwestuje bardzo dużo w pomoc Ukrainie, są w tej sprawie sceptyczni i krytykują z tej strony PiS. No i z drugiej strony te wszystkie kwestie socjalno-gospodarcze, program 500+, i tak dalej. Jeśli oni by weszli do rządu, w którym musieliby z siłą rzeczy popierać takie rozwiązania, natychmiast by stracili wyborców i rację bytu.
Bardzo się zgadzam z tym, co mówisz. Pamiętam, że już kiedyś w tym podcaście mówiłem, że liberalne media mają trochę zbyt silną tendencję do łączenia Konfederacji z PiS-em, no bo przecież skoro jedno prawica i drugie prawica, to na pewno to się jakoś skleja. Tymczasem w mojej opinii najbardziej prawdopodobny scenariusz, jeśli chodzi o kolejną kadencję, w sytuacji, w której to Konfederacja decyduje o tym, czy powstaje większość, czy nie powstaje większość, jest taki, że większość po prostu nie powstaje. Opozycja jest sobie sama, PiS jest sobie sam ze swoimi mikrokoalicjantami, a Konfederacja raz głosuje za tym, raz za tamtym.
Ale jakiś rząd musi powstać.
No i to jest też przedmiot negocjacji, bo mogą poprzeć rząd w zamian za coś.
Jestem w trochę niezręcznej sytuacji, bo ja się zgadzam w 100% z tym, co powiedział Ryszard, zgadzam się z tym, co powiedział wcześniej Wojtek. Też uważam, że najbardziej prawdopodobny scenariusz na ten moment to jest rząd mniejszościowy PiS-u wspierany od czasu do czasu przez Konfederację, a także inne partie, gdy na przykład trzeba będzie przegłosować ustawę budżetową, bo to będzie wyzwanie. To znaczy nie wyobrażam sobie, jak miałaby wyglądać taka ustawa, żeby Konfederacja ją poparła. Natomiast no trochę na drugą nóżkę. No, do polityki idzie się po to, żeby przejąć władzę albo żeby wpływać na władzę. I są scenariusze, w których Konfederacji do rządu wejdą. No tutaj minimum to jest wicepremier i minister finansów dla Mentzena, co byłoby ogromnym politycznym wyzwaniem nie tylko dla Prawa i Sprawiedliwości, ale i dla Polski.
Natomiast my tak sobie rozmawiamy, jakby była jedna konfederacja, a pamiętajmy, że to są jednak po pierwsze różne partie tam w środku, po drugie, że wejdzie przy 10% poparciu, 11% poparciu, zobaczymy jak to się skończy, konfederaci myślą nawet o 12-13%. Że tych posłów będzie sporo i doświadczenie z kadencji 2015-19 uczy, że takie duże kluby, które nie są do końca spójne, mają tendencję do rozpadania się, a ich posłowie mają tendencję do grawitowania w stronę rządzących. Chodzi mi tutaj o ugrupowanie Pawła Kukiza, które weszło do Sejmu z niezłym wynikiem, z 40-osobowym, jeśli dobrze pamiętam, mniej więcej klubem, z którego nic nie zostało, ponieważ ci posłowie zostali rozdrapani po drodze. No i jeśli konfederaci wprowadzą 45 posłów na przykład, to pytanie, czy nawet jeśli liderzy nie będą chcieli tego sojuszu z PiS-em, no to czy czasem nie znajdzie się 15 czy 20 posłów Konfederacji, którzy w zamian za posady wiceministrów, jakiegoś ministra dla lidera, jakieś stołki w spółkach Skarbu Państwa, Czy nie stworzą nagle jakiegoś klubu w Sejmie, klubu przyjaciół rządu i dadzą większość PiS-owi bez, że tak powiem, żadnego placet ze strony liderów Konfederacji, którzy zostaną ze swoją garstką wiernych posłów?
No właśnie, bo w tej kadencji przez większość jej trwania Konfederacja miała 11 posłów. No i były oczywiście próby przekabacenia ich na stronę większości, czy też chwilami prawie większości rządzącej, ale one się nie udały.
Tak, Konfederacja to nie jest ruch Pawła Kukiza. Konfederacja to jest środowisko, które od bardzo, bardzo wielu lat istnieje, chociaż nie w takiej formule. To znaczy środowisko post-UPR-owskie to są ludzie, którzy znają się długo. Ci, którzy są starsi, bo ci młodsi wiadomo, że dopiero w pewnym wieku 13 lat weszli do polityki. No i środowisko Ruchu Narodowego, które też jakoś jest związane z marszami niepodległości. Bosak trochę inną miał drogę, natomiast też tak czy inaczej to jest środowisko bardzo zaznajomione i bardzo zazębione. Rozmawiałem tuż przed naszym nagraniem z dobrze znającym kulisy Konfederacji, ale bardzo jej krytycznym politykiem, który powiedział mi, gdy go zapytałem właśnie o to, czy PiS będzie miał potencjał wyciągania posłów z Konfederacji, powiedział mi, że jego zdaniem nie i było to właśnie z tego powodu, o którym przed chwilą wspomniałem. Natomiast ja bym tego nie mówił aż tak ostro, ponieważ są jakieś pojedyncze osoby, które są spoza środowiska i na pewno takie osoby na listach będą. Konfederaci rozmawiają z jakimiś innymi środowiskami, jakimiś mniejszymi stowarzyszeniami. No, Grzegorz Płaczek, który jest youtuberem, będzie jedynką Konfederacji w Katowicach. No i wiadomo, że są takie osoby, które zbyt pewne nie będą. Jeszcze jedna rzecz to Grzegorz Braun. Środowisko Grzegorza Brauna, nawet jeśli Konfederacja weszłaby do rządu, Grzegorz Braun w rządzie by się nie znalazł ze względów na koalicjanta, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość. W opinii konfederatów Grzegorza Brauna by do siebie nie wzięło. Grzegorz Braun też nie wprowadzi wielu posłów, więc prawdopodobnie możliwe byłoby sformowanie koalicji bez niego.
A konfederaci też nie będą wcale o niego walczyć.
Konfederaci nie będą o niego walczyć, ponieważ trochę jest tak, że szukają pretekstu, żeby Grzegorza Brauna się pozbyć. Nie z list, ponieważ na razie Grzegorz Braun tam przynosi im 2 punkty procentowe poparcia wśród osób, które alternatywnie patrzą na medycynę, powiedzmy, i podobne sprawy. Natomiast jest jeden scenariusz, ostatnia rzecz, w którym faktycznie mogłoby dojść do rozbicia Konfederacji po wyborach. To znaczy, to jest scenariusz, w którym albo Winnicki, albo Mentzen decydują się samodzielnie dogadać z PiS-em. Czyli nie przechodzenie pojedynczych posłów w jakiejś większej liczbie, ale zdrada jednego z liderów. Na razie liderzy mają bardzo dobre relacje.
I wspólną subwencję.
I wspólną subwencję, co też jest bardzo ważne. Natomiast bardziej prawdopodobne wydaje mi się to, że na przykład Winnicki za plecami Mentzena dogadałby się z PiS-em, chociaż oczywiście na razie nie słyszę w ogóle takich sygnałów, żeby to wchodziło w grę, natomiast już w political fiction to mi się wydaje bardziej prawdopodobne, niż żeby PiS-owi udało się przekabacić wystarczającą liczbę posłów pojedynczych Konfederacji, bez wiedzy ich liderów, do przejścia na ich stronę.
Jakkolwiek w jakimś sensie doceniam, że ta grupa posłów konfederackich tak długo wytrwała razem i oparła się jakimś próbom przekabacenia na stronę pisowską w tej kadencji, no to znacznie łatwiej jest kontrolować 11 posłów niż 50. W dodatku wśród tych 50, 45, ilu tam się ich znajdzie, to nie wiemy oczywiście w tym momencie, to oni nie mają kontroli nad tym, kto w tym Sejmie będzie, ponieważ prawdopodobnie z niektórych okręgów wejdą 2 osoby, z niektórych pewnie nikt. Też zobaczymy, jak to się potoczy, ale siłą rzeczy trudniej będzie taki klub złożony z bardzo różnych środowisk, grup, z posłów, którzy nigdy nie byli w Sejmie, kontrolować. Natomiast PiS ma, zwłaszcza PiS, który byłby na musiku, walczący o ocalenie władzy, PiS zrobiłby wszystko, żeby ich wciągnąć.
Na koniec jeszcze pytanie o szczelność kordonu sanitarnego wokół Konfederacji, by tak to nazwać, bo w tym momencie absolutnie ze strony opozycji nie da się wyczuć chęci pójścia w sojusz z tą formacją. Trochę inaczej to wygląda po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Ty, Wojtek, powiedziałeś, że PiS nie chce iść w koalicję z Konfederacją, no ale trochę inaczej patrzy na sprawę Solidarna Polska, prawda?
Nawet w PiSie są takie głosy. Bartłomiej Wróblewski zdaje się o tym mówił, zdaje się, że poseł Piecha też o tym wspominał, więc to nie jest tak, że cały PiS jednoznacznie mówi, że z Konfederacją na pewno nie.
A co mówią konkretnie politycy Solidarnej Polski i czy wyobrażacie sobie, że opozycja mogłaby zmienić podejście?
Z Solidarną Polską to bardzo dużo było w mediach głosów, że możliwy jest sojusz w ogóle wyborczy Zbigniewa Ziobry i Konfederatów. To jest raczej konkurencja polityczna. Nie sądzę, żeby Zbigniew Ziobro, znaczy, czy mówił cokolwiek o sojuszu z Konfederacją. Nie przypominam sobie takich cytatów, ale wyobrażam sobie, że raczej nie są to środowiska, które za sobą przepadają.
Janusz Kowalski powiedział, że Sławomir Mentzen byłby dobrym eksperymentem, jeżeli chodzi o ministra finansów.
Pytanie, czy nacisk był na dobrym, czy eksperymentem w tej wypowiedzi?
I pytanie, czy to jest wypowiedź Janusza Kowalskiego indywidualna, czy też konsultowana z Solidarną Polską. A jeśli chodzi o opozycję? No, nikt poza niektórymi politykami z Koalicji Obywatelskiej, którzy mówili, że bliżej im do programu Konfederacji niż do programu Partii Razem, przypominam sobie chyba Pawła Poncyliusza, który coś takiego powiedział, to nie spotkałem się z wypowiedziami opozycji tej centrolewicowej, centrowej, centroprawicowej, demokratycznej, jak siebie nazywa, to nie spotkałem się z wezwaniami, z rozważaniami o możliwej koalicji z Konfederacją. Sądzę, że w tym przyszłym parlamencie Konfederacja będzie grała na doprowadzenie do chaosu i przyspieszonych wyborów, licząc na to, że w kolejnym rozdaniu będzie jeszcze silniejsza.
Ja się zgadzam z Wojtkiem. Gdyby były dwa scenariusze na stole, w którym tyle samo mandatów ma PSL, Polska 2050, Koalicja Obywatelska i tyle samo mandatów ma Prawo i Sprawiedliwość, a Lewica nie miałaby wystarczająco posłów, żeby być języczkiem uwagi, to Konfederacja dużo prędzej poszłaby, jeśli już z PiS-em. Natomiast utrzymuję to, że Konfederacji niekoniecznie to się opłaca i scenariusz, o którym mówi Wojtek, i celowanie w dalszą perspektywę. Przypomnijmy tam trójka liderów, to znaczy Robert Winnicki, Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak mają od 36 do 40 lat. To jest grubo 20 lat mniej niż najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości. I to celowanie w dalszą perspektywę chyba faktycznie stanowi modus operandi teraz Konfederatów.
Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
Dzięki.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.